Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Ja myślałam, że wejdziemy głównymi drzwiami do restauracji.
A, to nie, główne drzwi już teraz nie działają na razie. Tam no, już się przybudowuje, restauracji już nie ma. Szyldu już nie ma, a to jest szeroka restauracja. Myśmy tu 10 lat, pełne 10 lat, bo w 2010 roku zaczęliśmy tu działać. A Hades to już od 1984 roku, to już będzie 37 lat. Ogromny kawał życia, tak. Ludzi, całą masę się poznało. Przewinęło się cała masa artystów, muzyków, poetów, malarzy. No i cała masa klientów gastronomicznych. To przejdziemy tam na dół, bo tam jeszcze...
Do środka?
Tak, tak.
Dzień dobry.
To chodźmy.
Teraz będziemy, tak, oddawać to, co ma tu zostać.
To będzie się przekazanie kluczy. Tutaj państwo z restauracji Hades Szeroka. Wszystkie klucze mają ze sobą. Otwierają poszczególne drzwi. Wchodzimy do poszczególnych pomieszczeń. No i w tej chwili... odbywa się już oficjalne przekazanie kluczy. Szafki wiszące metalowe, przypuszczam, że to o tych rzeczach mówimy.
To w sumie trzy.
Najbliższe. Maszynka do mięsa.
Schodzimy wąskimi schodami do pustej, ciemnej kuchni w piwnicy jednej z kamienic lubelskiego Starego Miasta przy Bramie Grodzkiej.
160 na 60 cm.
Trwa ostatnia inwentaryzacja restauracji Hades Szeroka.
No, chyba się wzruszę. Bo umarło kawałek mnie i na pewno kawałek Leszka.
Pani Ela, właścicielka lokalu, wycofuje się dyskretnie. Dla niej to zbyt trudne. Na placu boju pozostaje jej mąż, pan Leszek.
Bateria z podgrzewaczem wody. Panie Leszku, to myślę, że to jest...
Wygląda na to, że to ostatni rozdział prawie 40-letniej historii klubu, który przez lata rozświetlał kulturalny pejzaż Lublina.
Czym Hades był? No myślę, że Hades był w zasadzie większą częścią naszego życia. Oczywiście nawiązało się to z pracą i zarabianiem pieniędzy, ale mogliśmy realizować różne swoje pomysły i mogliśmy się tymi pomysłami dzielić. W związku z tym można powiedzieć, że Hades był tak, albo jednym wielkim koncertem, albo jedną wielką ucztą, albo jednym wielkim spotkaniem cudownych, w większości cudownych ludzi. Natomiast no, w tej chwili, no to nie wiem, jak będzie. Zostaliśmy z długami i z pięknymi wspomnieniami.
W połowie lat 80. w szarym centrum Lublina było kilka lokali, które miały w karcie bryzol, czyli kotlet mielony z wołowiny, kapuśniak i zimne nóżki. Nie zawsze można było je zjeść. Kartki i talony były na wszystko. Żywność, buty, samochody. W sklepach stały tasiemcowe kolejki po papier toaletowy, a ludzie nie widzieli przed sobą żadnych perspektyw. Przechodzimy do ciasnej piwniczki na wino i piwo. Pan Leszek desperacko szuka blendera i szatkownicy, które są na liście inwentaryzacyjnej, ale gdzieś się zawieruszyły.
Dobrze, do tych rzeczy jeszcze będziemy najwyżej wracać. Może ktoś z państwa przez pomyłkę.
Tak, może to jest.
Puste szeregi półek pod ścianą przypominają zaplecze typowej restauracji w PRL-u po stanie wojennym.
Zostało trochę kieliszków, parę szklanek.
No ja jestem nauczycielką języka francuskiego. Ja byłam po kulu pracy nie można było dostać, było trudno. Powiedzieli, że mogę być tylko taką kulą u nogi w kuratorium. Mąż pracował w internacie w szkole łączności. No i spotkaliśmy na ulicy Janka Orzechowskiego, który wrócił z Niemiec, a chodził też do Staszica, bo my chodziliśmy do Staszica. No i to róbmy interes, nie? No i tak zaczął, powstał ten interes.
Oto zaczynało się od takiego małego baru kategorii trzeciej w roku 84. Trzy stoliki takie, flipery, takie bilardy elektryczne, jakieś gry takie komputerowe. Jedne z pierwszych w Lublinie i to myśmy tam sprzedawali cytronetę i inne napoje, kawę, herbatę, jakieś tam mrożonki typu fasolka, bigos. To trwało tak do 89 roku, a w 89 roku w końcu uzyskaliśmy pozwolenie na sprzedaż alkoholu, otworzyliśmy disco bar Hades i otworzyliśmy klub Hades i restaurację. To był klub towarzyski Hades. Ten klub towarzyski Hades powstał dlatego, żeby mieć możliwość nie wpuszczać określonych osób. Bo wcześniej, jak był ten bar kategorii trzeciej, był taki człowiek, który przyszedł, no rozrabiał, tam rzucał jakimiś popielniczkami w butelki, coś tam. I później nie chcieliśmy go wpuszczać. A on przyniósł nam takie zaświadczenie z Wydziału Handlu, że skoro on nie jest w więzieniu, to my nie mamy prawa go nie wpuszczać. No i to jakby z tego powodu to powstał ten klub towarzyski, że były tak zwane karty wstępu. I każdy dostawał taką gazetkę towarzyską Hades, którą zaczęliśmy robić w 93 roku. Tych gazetek też wydaliśmy około 50 numerów takich. Niektóre nawet tam trafiały gdzieś pocztą za granicę, do Stanów i tak dalej.
Dolna sala restauracyjna zapełniona jest stojącymi w nieładzie krzesłami, stołami, komodami. Przeciskamy się z trudem pomiędzy nimi.
Stoły bukowe.
Te bukowe to są te takie brązowe mazany.
Pan Leszek trzyma się dzielnie, ale widzę, jak ukradkiem ociera łzę.
Stół bukowy, tak, 6 sztuk. Umywalka łazienkowa.
W latach 90. Hades miał inną siedzibę. Zanim przeniósł się na Stare Miasto, zajmował większość klasztornych piwnic ówczesnego lubelskiego Domu Kultury. Od nich pochodzi też nazwa klubu – Hades. Po tym, jak właściciele klubu przeprowadzili w nich remont na własny koszt, w mieście zaczęły krążyć legendy nie tylko o pierwszych w Lublinie hiszpańskich kafelkach w toalecie, ale przede wszystkim o tym, co dzieje się w piwnicznym labiryncie sklepionych wielkich sal i długich korytarzy. Gazeta towarzyska Hades regularnie zamieszczała zapowiedzi i recenzje wydarzeń. Relacjonowała bankiety, dużo miejsca poświęcając oryginalnemu menu.
Lubimy różne ciekawostki, lubimy też dobrze zjeść. Moja ciocia, czyli siostra mojej mamy, bardzo dobrze gotowała i to wszystko było takie smaczne, a potrafiła zrobić coś z niczego. Ale też zainspirowała nas ta kuchnia francuska, ponieważ ja skończyłam tą romanistykę, mieliśmy przyjaciół też Francuzów, którzy tutaj byli w Lublinie. Dzięki temu też poznałam właśnie tą kuchnię też lepiej francuską. I starałam się też, żeby coś tu przemycić. Ale też mieliśmy znakomitego kucharza przez jakiś czas. To był Piotr Biesiadecki. To on wykształcił całą masę i kelnerów, i kucharzy. A jak zrobił kiedyś casting na osobę zmywającą, to takiej kolejki kobiet nie widzieliśmy przed Hadesem. Miał takie zacięcie artystyczne, znał się na kuchni i wymyślił on, że każdy weekend będzie inna, na przykład kuchnia. No i jeździliśmy do Warszawy po, pamiętam, szpinak nowozelandzki, bo on sobie wymyślił szpinak nowozelandzki. Zemdzie, Boże, gdzie ja kupię szpinak. Ale w Warszawie był taki targ na ulicy Polnej, gdzie wszystko można było kupić, tylko trzeba było mieć kasę. To znaczy, może gdybyśmy tylko na przykład, nie wiem, smażyli kotlety schabowe, prawda, i liczyli ten schab, czy smażyli placki ziemniaczane, może to by było lepiej. Ale my chcieliśmy się, dla nas, tak, tak finansowo. Natomiast właśnie w piwnicach Centrum Kultury, tam były tak duże te przestrzenie, które dawały tyle różnych możliwości, że w zasadzie to było grzechem nie, jakby ich nie wykorzystać. Te długie korytarze, wysokie, wielkie ściany, to aż się same prosiły, żeby robić wernisaże. Obrazy mogły być małe, duże, ogromne i kartki takie A4 i mniejsze. Hades stał się takim, no, jakimś rozświetloną jedną wystawą.
Na tarasie inwentarz wymienia scenę i 60 krzeseł.
Zostawiamy scenę.
Zostaną tutaj w ramach spłaty części długu i jako pamiątka po latach artystycznej działalności.
Nie, no była restauracja była, ale też się odbywały różne takie wydarzenia typu wieczorki autorskie, wernisaże. Były też no, spektakle Teatru NN, spektakle grupy chwilowej. Dla nas jednak te sztuka, te wydarzenia były jakby ważniejsze i one też jakby przyciągały klientów, bo to normalne życie na Starym Mieście.
Kufry drewniane z okuciami. To tam z powrotem.
Świeci słońce, jest ciepło, ale pan Leszek natychmiast wycofuje się do wnętrza. Jakby widok radosnej zieleni dzikiego wina był dla niego bolesny. Stara siedziba Hadesu pozwalała na organizację o wiele większych imprez. W klasztornych piwnicach Lubelskiego Domu Kultury bez problemu mieściło się kilkaset osób. Szybko okazało się więc, że dyskoteki nie wyczerpują ani wszystkich ambicji artystycznych właścicieli klubu, ani wszystkich możliwości miejsca.
Natomiast jeszcze wrócę właśnie do tej przestrzeni tak dużej, która dawała możliwości. No, w tej części, w której była dyskoteka, przecież ta dyskoteka była też no, tam dwa razy w tygodniu, to aż żal było, żeby taka sala stała pusta. I w związku z tym zostały wymyślone te koncerty różne, żeby tam się mogły odbywać. Był kupiony sprzęt porządny. Poza tym my lubimy bardzo jazz. No i tak powstał festiwal jazzowy. Hades Jazz Festival, 17 edycji. Grali najwięksi. Wszyscy byli w Hadesie. Nie tylko jazzmeni, ale też i no, gwiazdy Ewa Bem, czy początkująca Kasia Kowalska, Nigel Kennedy i Kroke. Nigel, który pod warunkiem przyjedzie, że na lotnisku będzie czekał na niego Mercedes klasy S. No ale ponieważ miałam znajomego, który jest takim dealerem w Mercedesie, ja mówię, słuchaj, no to coś trzeba zrobić. On mówi, dobra, będzie samochód w Warszawie czekał. Ale nie powiedział Nigel, że jedzie z dwoma psami. Tylko, że ten Mercedes to po prostu nowiutki z salonu. Ja sobie myślę, jak te psy tam będą siedzieć. Na szczęście pieski nic nie zrobiły, ale to nie był koniec. Koledzy z Kroke opowiadali, że w Krakowie był taki kiedyś moment, że psy wpadły do tej sali, gdzie po koncercie mały catering był przygotowany. No i u nas było podobnie, tylko ja wiedząc, że one mogą wpaść, to kazałam zamknąć salę. Także każdy koncert to są jakieś tam anegdotki i opowieści takie. Bo miejsce było znakomite. Jak przyjeżdżali muzycy na przykład z Paryża, to się zachwycali, że w Paryżu nie znajdzie takich piwnic wielkich.
Koszty takich koncertów to było z trzech źródeł. Wpływy z biletów, to była gdzieś 1/3, 1/3 była od sponsorów i 1/3 od Hadesu. Bardzo rzadko było tak, że ten koncert jakby sam się sfinansował, że tam zawsze trzeba było dokładać. I to jakby funkcjonowało całkiem dobrze przez ładnych parę lat.
Dobrze, stół metalowy owalny.
To ten.
Nowy administrator spokojnie, bez emocji, wylicza kolejne artystyczne meble, które zostają w lokalu.
Krzesło metalowe tapicerowane, 28 sztuk.
A na twarzy pani Eli i pana Leszka coraz wyraźniej maluje się bezradny smutek. Każdy z tych sprzętów wiele widział i słyszał. Wiele dla nich znaczy.
Stołek do pianina. Przypuszczam też razem z pianinem, tak?
No, tak jak mówię, no, są takie rzeczy no, jakby obojętne, prawda, że nie będę płakać nad widelcem. Natomiast najbardziej przeżywam stołek do pianina. To jest chyba mi żal, bo wiem, kto siedział na tym stołku, kto grał, czyli widzę od razu całą imprezę i tak dalej. No ale co? Nad talerzami nie będę płakać przecież.
W najlepszych latach wydarzenia w Hadesie komentowały wszystkie lokalne media. To dzięki Hadesowi lubelska publiczność poznała flamenco i fado. To Hades dał schronienie Lubelskiej Federacji Bardów. Tu odbywały się pierwsze lubelskie koncerty charytatywne i debiuty młodych wirtuozów. W archiwum radiowym zachowały się transmisje niektórych koncertów i spotkań.
Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania audycji z cyklu Radio Lublin w Hadesie. Tak jak w każdą środę po 19:00 retransmitujemy fragmenty niedzielnego koncertu. Dziś Laura Szafran i New Presentation.
Oni stali się taką nieformalną instytucją kultury, tylko tyle, że nie finansowaną przez miasto. Także to wszystko opierało się na czymś, co jest często takim zaprzeczeniem takiego twardego biznesu. To się absolutnie czuło, tą autentyczność, szczerość tego wszystkiego. To nie było wyrachowane, że więcej osób przyjdzie i dzięki temu będzie więcej kasy. Absolutnie. Ważne było, że to się odbyło i że to się działo. I tych wydarzeń było setki, bo Ela i Leszek, oni po prostu kochali to, co robili. To są dobrze wyedukowani, kulturalni ludzie. Leszek to taki żółw, przemieszczający się majestatycznie, a Ela dama, prawdziwa dama, ale taka uśmiechnięta, z którą chce się spędzić naprawdę dużo czasu, rozmawiając. Ale jak szukamy jakiejś takiej sytuacji, takiej poruszającej, która wpisuje się w to ich bycie tutaj w Lublinie i kreowanie różnych sytuacji związanych z kulturą, to jak umierał Marcin Nużycki z Federacji Bardów, to oni byli tymi osobami, które zaopiekowały się nim. On miał wsparcie w nim. On nawet mieszkał u nich w domu. W tym ostatnim okresie bardzo trudnym dla niego. To pokazywało, jakimi oni są ludźmi.
Następne rzeczy to ława metalowa tapicerowana 8 sztuk.
Liczenie i mierzenie ciężkich metalowych ław idzie opornie w zagraconym wnętrzu sali restauracyjnej. Co gorsza, każdy nierozważny ruch grozi przygnieceniem ręki lub stopy. Pan Leszek wycofuje się teraz na drugi plan. Pani Ela, nauczona przykładem przodków, stara się podejść do utraty kolejnych przedmiotów filozoficznie.
Poza tym no, nic nie jest dane raz na zawsze, krótko mówiąc, tak? Tata mieszkał we Lwowie, stracili wszystko w 5 minut, jak Sowieci przyszli w 1939 roku. I powiem tak, tata mnie nauczył, dzisiaj jest, jutro nie ma. I była też taka sytuacja śmieszna, może nie śmieszna. Przychodzimy do domu, a w domu nie ma krzeseł. No mama pyta się, gdzie są krzesła? A tato mówi, wiesz, tam się spalili, gdzieś jakaś rodzina się spaliła, no to powiedziałem, żeby wzięli te krzesła. No to u nas jeszcze są jakieś 3, prawda? Także no po prostu rzecz jest i jej nie ma, no. A to, co zostanie gdzieś tam w środku, to będzie ze mną żyć, albo nawet jak ja już odejdę, to gdzieś tam to będzie trwać. No.
To nie pierwszy raz, kiedy los rzuca pani Eli kłody pod nogi. Remont Lubelskiego Domu Kultury zmusił Hades do wyprowadzki z klasztornych piwnic. W trakcie prac okazało się, że w nowo powstałym Centrum Kultury nie będzie już miejsca dla klubu Hades. Wtedy na horyzoncie pojawiła się możliwość przejęcia lokalu tu, gdzie teraz jesteśmy, na Starym Mieście, w Bramie Grodzkiej, siedzibie Teatru NN. Miejscu niezwykłym, gdzie spotyka się żydowska i polska historia miasta.
I kiedy oni tutaj przychodzili, to miałem taką cichą nadzieję, że będą kontynuowali to tutaj w tym miejscu i że to jest najlepszy wybór, żeby właśnie w Bramie Grodzkiej z jednej strony kontynuować to, co wcześniej było, czyli tą szeroką z muzyką, właśnie zespołem klezmerskim. Ten program szeroki akcentował kulturę żydowską, jeżeli chodzi o knajpy, kawiarnie i na Starym Mieście i w Lublinie. A z drugiej strony przychodziła tutaj Ela z tą legendą Hadesu. I dlatego w szyldzie tego, co tu powstawało, czyli tego nowego miejsca, była szeroka i Hades. Hades, szeroka.
Hades, szeroka, miejsce z jednej strony urocze, z pięknym zielonym tarasem od strony zamku i ciekawą historią, z drugiej strony jest trudne biznesowo. Lokal jest podzielony na dwie kondygnacje. Ma kilka małych sal, bez możliwości wystawienia stolików na ulicę. Czterech poprzednich najemców odeszło z niego, licząc straty. Pani Ela wierzyła jednak w swoją szczęśliwą gwiazdę, w magię miejsca i z zapałem zabrała się za gotowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych. Robiła to, co umiała najlepiej.
Hoker, krzesło barowe.
To
i ich mamy 5 sztuk. Raz, dwa.
Pan Leszek wolno przesuwa krzesła, tak jakby odsuwał od siebie ciężkie, ważące tony wspomnienia. Wraz z żoną spędzili w Hadesie całe życie. Nie dorobili się ani willi, ani basenu, ani jachtu.
I nieprędko znajdzie się drugi taki wariat, który będzie robił to, co robiliśmy przez... Bo to można nazwać się jakimś szaleństwem też trochę. Restauracja zabiera czas. Nie ma się takiego prywatnego czasu, prawda? Mamy jedną córkę, jedno dziecko i córka często też lądowała u sąsiadów. To był taki szok, jak powiedziała, że wiesz co, ja wolę kupić bilet na imprezę, niż ją organizować. I skończyła zarządzanie pieniędzmi.
Powinny być trzy te długie, czyli długie mamy tutaj dwie, czyli jeszcze gdzieś jedna powinna być taka długa ława.
Nas zjadła praktyczna strona tego biznesu, bo jest to miejsce w stosunku do tamtego Hadesu, to po prostu kilkanaście razy mniejsze. Na taki sam koncert do tego starego Hadesu, prawda, przyszło 200 osób, to tu mogło przyjść no 60 czy 70, żeby siedzieli no, w jakichś kulturalnych warunkach. Tutaj było trudniej i dla personelu było bardzo trudno, ponieważ było dużo schodów. Ponieważ bar był wyżej, tak, a ten taras już na samym dole do kuchni, też trzeba było zejść jeszcze po schodkach w dół. To kelnerzy mieli trudny orzech do zgryzienia. To wymagało większej ilości personelu. W międzyczasie też te koszty pracownicze też podrożały, prawda? Pensje. No zjadło nas też, no tak nie chciałam już tego przywoływać, no ale niestety nielojalność wspólników dotycząca starego wspólnego długu. No i tu komornik ostatnie 3 lata, pomimo że sąd powiedział, że dług należy spłacać solidarnie, ściągnął tylko z nas kasę. Bo takie prawo ma też wierzyciel, że może sobie wybrać. Nas było łatwo by znaleźć, nie mieliśmy niczego do ukrycia. W związku z tym, no tak to się stało, jak się stało. I zaraz szybko doszła pandemia, czyli dostaliśmy tą pierwszą tarczę to jest tarcza dla pracowników, tylko a teraz nie dostaliśmy żadnej tarczy. Przy tej drugiej tarczy nie dostaliśmy. Straciliśmy po prostu dochód bez możliwości manewru, tak? Także zostaliśmy z długami wobec miasta, wobec ZUS-u, wobec Urzędu Skarbowego, no i wobec pracowników. Będziemy spłacać po 100 zł do końca życia. No myślę, że jest to historia bardzo piękna, ale bez happy endu. No, chyba się wzruszę. Bo umarło kawałek mnie. I na pewno kawałek Leszka.
I tak, przechodzimy dalej. Zamrażarka wolnostojąca, regał metalowy.
To
kolejny.
Tam w magazynie już teraz.
To już ostatnie sprzęty. Szafki, świeczniki, karnisze. Ciągle nie ma jednak blendera i szatkownicy, co przyjmujący lokal administrator skrzętnie notuje.
To z tych pomieszczeń tylko byśmy musieli jeszcze znaleźć tą szatkownicę do warzyw i ten blender. To do tego jeszcze wrócimy w takim wypadku.
Gdybym drugi raz miała to wszystko, prawda, zrobić, to na pewno bym miała takiego pana dyrektora administracyjnego, który sprawdzałby 25 razy może wszystko, zanim by była podjęta jakaś decyzja. Ja mam za miękkie serce też, lubię artystów, mam słabość, także na pewno też jest trochę naszej winy w tym wszystkim, ale nie żałuję tego, bo poznałam znakomite osoby, cudowne chwile były, całe życie w Hadesie, no może najwyższa pora z tego Hadesu wyjść. Ale źle tego miejsca wspominać na pewno nie
da. Tak, cateringowe, takie duże mańki. Państwo już chyba nami, już oddaliście Państwo klucze, także
my już nie
będziemy
mamy
się.
Klucza, to tylko Pan może teraz tymi
żegnać
kluczami.
Z Państwem no. Po tylu latach. Proszę bardzo.
Tak jest. No tego nie. Uścisk dłoni.
Tak. Proszę bardzo.
W górnej sali restauracyjnej już trwa remont. Powstanie tu ośrodek informacyjny skupiony na opowieściach o historii polsko-żydowskiego Lublina i najstarszej w mieście Bramy Grodzkiej, która leży na granicy dwóch światów, polskiego i żydowskiego, teraźniejszości i przeszłości.
Na górze będzie miejsce, w którym będziemy opowiadali historię. Historie, które do nas przyszły, do tej Bramy Grodzkiej, do ośrodka Bramy Grodzkiej. Dlatego tak to będziemy nazwali. Ośrodek Brama Grodzka, ten opowiadamy historię. I tu też bardzo mocno chciałem powiedzieć, że nie chciałem już kontynuować tej jakiejś działalności gastronomicznej, że tutaj znowu jakiś najemca się pojawia. Znaczy chciałem, żeby ta historia się zakończyła na Hades Szeroka. Że to nie ma kontynuacji. Ja chcę mieć przed oczyma Elę i Leszka w tym miejscu. Nie chciałem już nic zaczynać od nowa. To ze względu na szacunek, na absolutnie takie poczucie tego, że mamy do czynienia z takimi dobrymi ludźmi, którzy tyle jakby dobrego dali innym ludziom. Zupełnie bezinteresownie. Ja byłem tego świadkiem. Ja mogłem zaświadczać o tym. Stąd jakby ten pomysł na zupełnie coś nowego. Ale jednocześnie oni stali się częścią tej bramy. Im się absolutnie należy pamięć, dobra pamięć taka wśród mieszkańców miasta. Dlatego w tym miejscu opowiadamy historię, będzie też opowieść o tym, co oni zrobili. Historia, która nie jest opowiedziana, umiera. Dlatego opowiadamy historię. To jest tak, jakby miał dopowiedzieć, utrzymujemy to, co się kiedyś wydarzyło przy życiu. Dajemy temu drugie życie. Dzięki opowieści przeszłość żyje. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Jeżeli coś jest nieważne, to nie chcemy o tym opowiadać, zapominamy.